Kochanie, najgorszą rzeczą, jaką prawica chce ci wdrukować w umysł, jest pragnienie normalności. Nie ma czegoś takiego. Zżarłeś wczoraj srogą pigułę, robiłeś ze mną laskę mojemu chłopakowi, a teraz mówisz, że jesteś normalny? Każdy normalny by cię zwyzywał od ćpunów i zboczeńców. A co niby złego zrobiliśmy? No co? To fragment debiutanckiej powieści Świeccy Marcela Andino Veleza, gościa tego podcastu Open Mic. Zapraszam do rozmowy. Mike Urbaniak. Marcel Andino Veles, autor książki Świeccy, jest ze mną w studio, jest przy mikrofonie. Cześć, Marcelu.
Cześć.
Zacząłem od tego fragmentu. To jest...
Nie dziwię się.
To jest jeden z moich ulubionych i zahaczymy o ten fragment i też będziemy rozmawiać o książce, o głównym temacie naszego dzisiejszego spotkania, ale wiesz, pomyślałem, że zanim zaczniemy o książce, to moglibyśmy słów, czy ty by właściwie mógłbyś słów kilka powiedzieć o sobie, bo wiele osób cię zna, ale pewnie też wiele nie zna. Być może wiele osób pozna cię przy okazji tej powieści. Ponieważ twoja droga do tej powieści nie jest jakąś klasyczną drogą człowieka, który, jak rozumiem, zawsze marzył o pisaniu i pisał od małego do szuflady, a teraz ziściło się marzenie, bo ty robiłeś i robisz dużo różnych innych rzeczy w swoim życiu. Powiemy trochę słuchaczom i słuchaczkom.
Ale tak, myślę, że skrótowo, telegraficznie
skrótowo,
tak. Ale no powiem, że po prostu, żeby coś napisać od siebie we własnym imieniu, a konkretnie utwór prozatorski, czyli powieść, nie jakieś opracowanie naukowe, nie jakąś pracę dziennikarską, tylko po prostu coś własnego, to zawsze wydawało mi się, że trzeba do tego dojrzeć, żeby mieć coś do powiedzenia i dopiero wtedy będę mógł może zabrać głos. Bo napisanie książki, powieści jest jakąś formą zabrania głosu publicznie też. I to jak zdałem sobie z tego sprawę dopiero po napisaniu, że to nie jest taka twórczość do szuflady, tylko właśnie po coś, jak się coś napisało, to po coś. No i wydawało mi się, że przez... No, mam 47 lat, więc jestem późnym debiutantem.
Nigdy nie za późno na
Nigdy
debiut.
Nie jest za późno, ale po pierwsze widzę, że jest jakaś w tej chwili chyba plaga powieści pisanych przez ludzi, którzy nie pisali wcześniej, więc jakby dołączyłem do tej plagi, ale równocześnie, no jednak trochę w życiu pisałem wcześniej, bo przed latami pracy jako menedżer kultury w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Byłeś wicedyrektorem Muzeum Sztuki wicedyrektorem Nowoczesnej
tego muzeum,
przez kilka lat.
Kilkanaście lat nawet.
Jednak
jesteśmy już dość dorośli. Ale wcześniej przez ładnych kilka lat faktycznie pisałem o sztuce i architekturze w przekroju. Może część słuchaczy to te czasy pamiętać. Ja mam je już zupełnie gdzieś...
Czyli dziennikarska robota.
Dziennikarska robota, w której ja się jakoś spalałem też strasznie, bo jakby pisanie było dla mnie wtedy bardzo trudnym zajęciem. Takim ekshibicjonizmem w odcinkach, w sumie krótkie teksty, co tydzień pisane, które bardzo dużo mnie kosztowały, no takiegoś, nie wiem, po prostu wydawało mi się, że to nie jest dla mnie, że to za dużo mnie kosztuje.
Czyli nie tak zwane lekkie pióro, że się siada i w 5 sekund...
Ale to tak podobno tak nie jest. To znaczy, pamiętam, że tak nawet... Takie komplementy mi jakoś czasem też dolatywały, że mam lekkie pióro. I jakby to wiedziałem, że im bardziej ktoś myśli, że ja mam lekkie pióro, tym mniej wie, że to jest bardzo trudny proces twórczy.
To ciekawe. To samo mi powiedział kiedyś Maciek Nowak, kiedy rozmawialiśmy o jego felietonach kulinarnych, które zresztą wracają
właśnie
na łamę stołecznej gazety.
Cieszymy się
bardzo.
Bardzo się
z tego cieszymy, tak? To Maciek też mi mówił, że to jest straszliwa krwawica, taki niedługi ten felieton kulinarny, a kosztuje go to naprawdę bardzo dużo.
No tak, bym się w pełni jakby go rozumiem, ale właśnie to pisanie na temat i takie trochę też dla chleba i na z tygodnia na tydzień było dla mnie trudne, ale nagle się okazało, że kiedy urodził mi się w głowie pomysł na powieść, to samo pisanie tej powieści było naprawdę przyjemne i to było dla mnie zaskoczenie, bo ja myślałem, że napisanie książki to jest jakaś potworna męka i wydawało mi się, że nie będę w stanie tego w życiu nigdy zrobić.
To jest też trochę dziecko pandemii, bo być może ta plaga, o której mówisz, chociaż nie wiem, czy ta plaga to jest właściwe słowo, bo jest naprawdę dość też całkiem sporo fajnych debiutów, ciekawych rzeczy. Ostatnio pisałem do Woga zresztą o kolejnej książce Dominiki Bucza, która też właściwie całkiem, można powiedzieć, no niedawno, nie wiem, kilka lat temu dosłownie zadebiutowała. Jako pisarka była dziennikarką i to jest ciekawa rzecz. Czy to jest, myślisz, związane trochę też z pandemią? To znaczy, że
w moim przypadku...
pozamykani w domach i ty zamknięty w domu, odizolowany, stwierdziłeś, że to jest świetny czas na to, żeby po pierwsze nie ma gdzie iść, bo wszystko jest zamknięte, więc siedzimy w domu i to jakoś można spożytkować, albo nie wiem, bardziej się myśli, intensywny proces myślowy trwa, jak jesteśmy, wiesz, w jakiejś izolacji, w zamknięciu. Czy ta pandemia miała wpływ na to, że ta powieść...
W moim przypadku było trochę inaczej, chociaż rzeczywiście częściowo tak, to zaraz dopowiem, ale no, u mnie jednak tym czynnikiem takim, który stał za tym, że zacząłem pisać, była śmierć mojego taty. I tutaj może ważny taki przypis dla słuchaczy, że no, opiekowałem się chorym ojcem przez kilka lat wcześniej i to też spowodowało, że zająłem się zawodowo opieką nad chorymi starszymi osobami.
Do tego stopnia, przepraszam, bo to dodajmy,
tak, przebranżowiłem
ważne jest, że przebranżowiłeś się, zrezygnowałeś z pracy w muzeum sztuki.
I zajmuję się reorganizowaniem, zarządzaniem.
Profesjonalnie.
Prowadzę taką działalność i to mi daje też dosyć dużo satysfakcji, ale do czego zmierzam, że no ta opieka była bardzo angażująca czasowo i też emocjonalnie, już to już nie wspomnę, ale i psychicznie pod każdym względem, ale mnóstwo czasu mi zajmowała i w momencie, kiedy mój tata umarł, to może jest zaskakujące dla wielu osób, ale no, z kolei ludzie, którzy żyją z opieką przez długie lata, to zrozumieją, bo nagle po prostu zrobiło mi się dużo bardzo czasu. I też, no nie ukrywam, to też może zabrzmi to dziwnie, ale ten stan, kiedy się opiekujemy kimś, bardzo spala psychicznie i bardzo żyjemy w permanentnym stresie. I no bo jakby jest to no, taka naprawdę no, taki permanentny kryzys. I oczywiście można temu przeciwdziałać i tak dalej, ale i w momencie, kiedy ten stres się skończył, to jakoś miałem potrzebę też odreagowania jakiegoś i też takiego, ale też taki, że mój umysł pracował na pełnych obrotach cały czas i miałem nagle taki pojawienie się jakiegoś takiego wolnego, dużej ilości wolnego czasu, ale też jakaś taka emocjonalna, psychiczna potrzeba, żeby dalej ciągnąć coś intensywnie, nad czymś pracować, coś robić. No ale po tej książce też jakby nie widać, że to jest książka napisana po jakiejś ostrej traumie wcześniejszej, i ona jest, bo ona jest pogodna chyba, dosyć taka zabawna, więc to było takie moje odreagowanie też. A to, co ty mówiłeś o tym braku zajęć, innych braku pokus, no oczywiście na szczęście tak się złożyło, że no nie było kompletnie co robić poza właśnie siedzeniem i pisaniem. Więc to taka koniunkcja różnych zdarzeń, które spowodowały, że nagle znalazłem i czas, i energię, i przede wszystkim pomysł mi się urodził.
Mm-hmm. Zaraz do niego już dojdziemy, ale chciałem cię jeszcze zapytać o twój warsztat, bo są osoby, które wstają rano, jedzą śniadanie, robią sobie kawę i zasiadają do komputera i bardzo regularnie pracują do obiadu, potem przerwa, potem pracują dalej i kończą dzień. Są osoby, które w ogóle piszą po nocach albo piszą zupełnie nieregularnie. Jak ten warsztat twój początkujący pisarza wyglądał? Też miałeś taką dyscyplinę w sobie?
Ja o tym, że ja kiedyś będę chciał napisać powieść, to tak myślałem od liceum przypuszczalnie jakoś i zawsze wydawało mi się, że to jest niemożliwe, że mi się to nie uda, że nie dam rady po prostu. Bo jestem zbyt rozkojarzony, zbyt powierzchowny, zbyt taki właśnie no, impulsywny, że nie dam rady. No i pamiętam, kiedy Grześ Piątek wydał kolejną swoją świetną książkę i gdzieś tak...
I
pracuje nad kolejną, oczywiście od razu. Grześ Piątek, gdzieś go spotkałem na mieście i mówię tak... Nawet tak się otworzyłem przed nim trochę. I mówię, Grześ, wiesz co, ja bym chciał napisać książkę, a jak ty to w ogóle robisz? A on mówi tak, no właśnie, wiesz, wstaję rano, robię sobie kawę, siadam do komputera, piszę do obiadu, potem jem obiad, potem idę gdzieś na spacer, potem siadam, piszę do wieczora, potem wieczorem piję herbatę, siadam do komputera i piszę dalej. Wydało mi się to jakąś po prostu niemożliwością zupełną. Natomiast, no, pewnie wielu słuchaczy ma też taki problem, że zostawiają rzeczy na ostatnią chwilę, że skupiają się dopiero, kiedy nastaje wieczór i kiedy milkną telefony, nikt nie pisze, nikt nie dzwoni, maile nie przychodzą. No i w moim przypadku faktycznie tak było, że ja w ciągu dnia jednak żyję w takim chaosie. Mam sprawy do załatwienia, coś związane też trochę z moją pracą, z tą koordynacją opieki, jeżdżenia, kręcenia się po mieście. Ale no, kiedy wieczór nadchodził, to ja po prostu pisałem tę książkę głównie latem, jesienią i zimą. Więc wczesne wieczory, akurat, co lubię akurat. Ja lubię, jak się wcześniej robi ciemno.
No, możesz pisać spokojnie od 15.
Tak, i właśnie to nagle się okazało, że te nocne godziny mi pozwoliły właśnie się tam wyżywać przy klawiaturze. I no, były takie okresy, że żyłem w jakimś takim, że nie wiedziałem, jaka jest pora dnia praktycznie, bo ten grudniowy i styczniowy noc jest długa, więc tak jakby siedziałem przy tym komputerze jakby w piżamie kilka dni, nie wstając od niego, ale no, to było bardzo przyjemne.
Jak w sumie, jak długo w sumie pisałeś? No,
powiedziałbym, tak, że pół roku, to jest dość szybko.
To szybko, bo powieść jest grubaśna.
No 450 stron małym drukiem.
Właśnie to chciałem dodać, bo nie wiedziałem, czy dodasz małym drukiem. To jest naprawdę 450 stron małym drukiem. To muszę przyznać, nawet mnie zaskoczyło naprawdę, grubaśna rzecz wyszła.
Tak, i to ona nawet jest po skrótach.
Było 900.
Nie, no nie aż tak, to nie, bo bym nie dał rady tyle skrócić, ale no troszkę była dłuższa. Ale myślę, że nie straszmy czytelników, bo...
Nie, ja nie, w ogóle nie straszę grubością absolutnie nie książek. Nie. To w ogóle grubość nie ma znaczenia żadnego, jeśli chodzi o książkę w moim przypadku.
Ale też... faktycznie, bo powiem ci, że tyle mi się napisało, bo z jednej strony niósł mnie ten pomysł i w sumie ta akcja mi się sama rozwijała, ta część przygodowa, a z drugiej strony jak znalazłem sobie ten wehikuł tych świeckich, tej części przygodowej, to nagle się okazało, że ja chcę tam wepchnąć całą moją masę takich różnych historycznych zainteresowań i trochę też obsesji, takich tematów, które jakby zawsze za mną chodziły, historycznych, to związane z historią Polski konkretnie, na tle Europy, bo mam też jakąś taką smykałkę i pasję do historii, nieujawnianą zbyt często do tej pory. Mało kto chyba zdawał sobie sprawę, że ja takie mam tam oczytanie w historii
Polski. I po to teraz wiemy.
I właśnie chciałem, pomyślałem sobie, że to ja zrobię dwa w jednym. I jakby ta wiedza mi się ulała tam historyczna też.
Widzisz, mówisz dwa w jednym, ja tu sobie zapisałem w moich notatkach, dylogia. Bo to, chociaż to nie jest dylogia, bo dylogia to właściwie dwie kolejne książki obok siebie, ale jest coś z tą książką, co tutaj właściwie kazało mi to zapisać, bo to są trochę dwie książki. Jest jednocześnie jedna i dwie. Bo ta część historyczna jest ułożona w taką gawędę, którą właściwie dostajemy w odcinkach. Te przeplatane są te rozdziały. I powiedzieliśmy, że taka właściwa akcja tej powieści z kolei jest przeplatana z tą opowieścią, z tymi gawędami. Tak. I właściwie zastanawiam się nad tym, czy można tę książkę czytać pomijając
można.
Albo jedną część, albo drugą
można.
Część.
A wydaje mi się, że część osób tak czyta i ja nawet zachęcam, bo ja się zorientowałem, przyznam się, no jestem debiutantem, nie miałem wcześniej do czynienia z takim procesem, że najpierw jest coś na ekranie komputera, a potem realny przedmiot ważący swoje w papierowej wersji. I dopiero jak... Dla mnie praca z ekranem komputera była taka, no nie bardzo sobie potrafiłem wyobrazić, ile tego jest i jak to się czyta w naturalnych warunkach. I dopiero jak dostałem książkę papierową do ręki, to zrozumiałem, że faktycznie można sobie swobodnie tą czytać tak, że najpierw przygody, a potem dziadka Henryka Gawędy, że... I zresztą dostaję, mam trochę jakiego feedbacku od ludzi i znajomych, i od nieznajomych, którzy do mnie piszą gdzieś tam na komunikatorach różnych, że albo czytali właśnie po kolei, albo że na przykład spieszyło im się do przygód, bo ta część taka, ta thrillerowa część taka przygodowa ich trzymała w napięciu i chcieli szybciej się dowiedzieć, jaki tam się to rozwinie, akcja. A tę historyczną część przeczytali później. I wydaje mi się, że nawet zachęcam Państwa chyba, żeby tak sobie pokombinować z tą książką, bo
jedna część w drodze z Krakowa do Gdańska, a druga, tak, druga w powrotną. Ale ja czytałem, nie czytałem oddzielnie, ich czytałem wspólnie, bo jednak one są
mają
połączone.
Swój rytm, tak,
tak. I to sprawiło mi wielką przyjemność. Ale zastanawiałem się właściwie, kiedy skończyłem czytać książkę, pomyślałem sobie, cóż to jest za zwierz. No, taki
dziwne,
gatunkowy.
Dziwadło.
I czy ty to też słyszałeś, kiedy, nie wiem, w wydawnictwie dostarczyłeś maszynopis, że użyję tego wspaniałego, archaicznego słowa, bo jest z tą książką coś właśnie takiego, co nie pozwala jej metki jakiejś, wiesz, przypiąć. Tak. Nie wiadomo, na którą półkę postawić księgarz. Oczywiście jest to powieść, ale wiesz, o co mi chodzi,
tak,
że ona jest jakbyś taką hybrydą, jest tak różnorodna, właśnie dziwna w takim dobrym znaczeniu tego, że zastanawiałbym się, jaki gatunek tutaj
ale
mam
wiesz,
przypiąć?
Mike, bo to jest trochę tak,
to jest bardzo ciekawe,
że ta książka, ponieważ to jest moja pierwsza książka i być może też ostatnia, nie wiem, ale że ona jest trochę...
A chcesz
jednak
pisać kolejną?
Wiesz co, nie wiem, może tak, ale zobacz, jaki będzie chyba oddźwięk od czytelników.
Jak będzie sukces świecki,
nie,
to będziesz
pisał kolejną.
Jak
czytelnikom się będzie podobać, to tak, to, okay, to może, jakby znajdę jakiś pomysł, to na pewno, ale do czego wracam? Ta książka jest taka, jakąś emanacją mnie. Siłą rzeczy, zwłaszcza pierwsza książka jest taka najbardziej w sumie spontanicznie po prostu napisana. ja się chyba zorientowałem już pisząc tę książkę i wcześniej w życiu też, że ja jestem dosyć taki właśnie, no ja jestem bliźniakiem zodiakalnym. I to
co
jest
to znaczy?
Zabawne, bo jakoś nie wierzę za bardzo w różne astrologiczne wątki i tak dalej, ale jednak zawsze ten horoskop zodiakalny mój, że ja mam taką podwoistą naturę, ja mam podwójne obywatelstwo, mam w Polsce mieszkam, a nazwisko mam obce, że jakby na dwóch różnych kontynentach.
Nawet chyba byłeś zakwalifikowany gdzieś w Empiku,
tak,
czy gdzieś
w Empiku mnie zamieszczono do literatury zagranicznej, obcojęzycznej.
Iberoamerykańska
to po nazwisku. I to jest trochę tak, że no właśnie, no wiesz, jestem też gejem, co to w sumie oznacza, że jakąś tam podwójne życie się jednak prowadzi, przynajmniej bo jesteśmy wzmuszeni do tego, prawda, że mimo że jestem wyautowanym gejem i nie mam żadnych tajemnic specjalnie, to jednak no...
Do pewnego momentu.
Ale to jest jakby też, no jakby jestem przyzwyczajony, że czasem jestem po prostu z sobą, a czasem muszę się jakoś tam hamować w przestrzeni publicznej, bo właśnie jakaś heteronorma mnie obowiązuje. I dlatego ta książka też jest dwoista. Taka, że chyba ja mam taką naturę po prostu. I też jest różnorodna, bo ja chyba tak nie potrafię się na jednym skupić. I to dlatego tam jest, niektóre osoby mówią, że tam jest za dużo wszystkiego, że to jest za bogaty tam ten świat, za dużo tego jest, ale mam taką pociechę w tym, że niektórzy też do mnie piszą, czytelnicy, że no to właśnie można sobie wybrać, że oni jakby tam znajdują coś dla siebie i to jakby nie przeszkadza, że tam jest więcej jeszcze. Także ta książka faktycznie, bo zapytałeś jak wydawnictwo, no ona jest trudna być
może.
Jest
to wydawnictwo WAB.
WAB, tak, bardzo dziękuję w ogóle wydawnictwu, że ono się zdecydowało wydać tę książkę, bo ona jest dość nietypowa właśnie, ale a równocześnie jest taką zwykłą, jakby tam są zwykłe przygody i zwykła historia. Tam nie jest żaden eksperyment literacki, prawda, bo to nie jest, ja nie umiem też robić literatury eksperymentalnej. Tam są po prostu dwie opowieści. I to, ja wiem, że to może być trudne, ale mam z kolei też taki feedback od wielu, tu akurat sporo znajomych do mnie pisze, że im się bardzo te gawędy podobają, dziadka Henryka, historyczne.
Należy też do tej grupy.
A jakby w rozmowach z wydawnictwem i taką intuicję miałem, że to będzie to trudniejsza część tej książki. Że to będzie to coś, co spowoduje, że czytelnicy nie będą chcieli tego zgłębiać. Bo
ja myślę, że te gawędy zabrane w jedną całość byłyby hitem, wiesz, dodatku, ale historia.
No właśnie, tak.
Naprawdę.
No właśnie, tak,
nawet bo to jest bardzo dowcipnie podana, trochę skonfabulowana, bo trzeba było dodać oczywiście świeckich do niej, ale generalnie to jest po prostu prawdziwa historia Polski, która jest podana dowcipnie, też krytycznie.
Krytycznie przede wszystkim.
Niepodręcznikowo.
No bardzo,
więc myślę, że absolutnie.
Odkłamywanie historii Polski, tak. bo mi też trochę o to chodziło. To, ta idea, żeby bawiąc uczyć, zawsze mi towarzyszy. Taki dydaktyzm oczywiście, tylko w takim dobrym sensie, mam nadzieję. Jakoś mi towarzyszy od czasu pracy w muzeum i wcześniej od czasu, kiedy pisałem o sztuce, bo no, moim zadaniem w przekroju było przekonywanie do sztuki nieprzekonanych. I w muzeum w sumie też. I dlatego na przykład lubiłem oprowadzać po wystawach. Dalej to lubię i dalej to robię zresztą. Teraz jestem takim nadwornym oprowadzaczem klubu seniorów i seniorek nowoczesnych, działający przy muzeum. I raz w miesiącu chodzimy na wystawy. Ja to bardzo lubię. Więc i ta książka jest, bo ja opowiadam o historii Polski, tej takiej lepszej, prawdziwej historii Polski, takiej antyklerykalnej historii Polski, bo jakby zdradźmy trochę.
No tak.
Opowiadam...
No nie dominujący, no bo nasza historia Polska jest taka bogobojno-katolicko-narodowa.
Ale ta oficjalna.
Oficjalna,
tak, ta szkolna.
A
jakby
tak.
W książce widzimy, że nie do końca.
Nie do końca tak się sprawy mają. Ale bohaterami głównymi tej książki są państwo świeccy. Słuchaj, ty do tego stopnia wprowadziłeś ten mętlik, bo to mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba w tej książce, że operujesz...
O serialach chcesz powiedzieć?
Nie, chcę powiedzieć o tym, że operujesz jakby prawdziwymi miejscami, prawdziwymi nazwiskami. Pojawiają się tam najprawdziwsze nazwiska,
oczywiście.
Media, postaci, geografia. I ja złapałem się sobie na tym, kiedy zacząłem, potem już wiedziałem, że to już jedna wielka konfabulacja, ale przysięgam ci, że kiedy zacząłem czytać, to mówię, to googlowałem świecie i mówię tak, i myślę sobie tak, nie no, to on jakąś rodzinę z tego, naprawdę, googlowałem, czy to nie jest przypadkiem.
Tramwaje w świeciu.
Oczywiście, tak. Potem się orientujemy, tramwaje, filharmonie i tak dalej, ale na początku naprawdę jest to tak, wiesz, fajnie połączone, jak wymieszane, że rzeczywiście sprawdziłem sobie po kilku stronach, czy to będzie jakaś książka na poł reporterska, w sensie, że i okazało się, że ty używasz tego świecia, w którym ja nie mam pojęcia, nigdy w nim nie byłem, ale które
pora
też
to jest zmienić.
No właśnie, myślę, że teraz będą wycieczki, może dostaniesz jakiś medal,
słuchaj, w niedzielę grupę z kolei do mieszkańców świecia, po powieściowym świecie. Pokazywałem im, co w powieści, gdzie się dzieje. Mm-hmm.
Świeckich ludzi. Tak. Więc myślę, że niedługo będziesz wyjeżdżał z Warszawy z wycieczkami do świecia. Mam takie poczucie, naprawdę. Ale bo rozumiem, że to jest bardzo celowy zabieg. Chciałem zapytać o ten zabieg, tak. bo to jest rzeczywiście wymieszanie rzeczywistości i prawdziwych, tak powiedziałem, nazw rzeczy, miejsc tak. i tak dalej, z wymyślonym przez ciebie światem.
Tak, bo widzisz, to z wielu rzeczy wynika. Z jednej strony oczywiście ten kalambur, że świecie to świeckie, jest kawałek świeckiej Polski w powiecie świeckim, w mieście świecie, które ma świece w herbie od początku, od średniowiecza zresztą.
Powiat świecki, twoja powiat przyszłość. Świecki,
to ja przyszły, ten witacz, który ja zobaczyłem przy drodze jadąc, przejeżdżając przez świecie, mnie zainspirował. Mhm. To jest jedno, ale druga rzecz, ja chciałem po prostu, też była pandemia i to te początki jeszcze przed szczepieniami, świat był straszny, zaraz potem zaczęły się strajki kobiet i historia z Trybunałem Konstytucyjnym. I z całkowitym prawie, że zakazem aborcji w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu wyobraziłem sobie lepszą Polskę. Taką, w której chciałbym uciec, pisząc książkę. Mm-hmm. Po prostu wsiąść do Pendolino Lidia Ciołkoszowa, pojechać, wysiąść na dworcu w Świeciu i tam zamieszkać.
Muszę ci to powiedzieć, też podkreślam sobie tę Ciołkoszową, ponieważ się śmiałem przez 15 minut tą jedną nazwą pociągu, tak. bo wszyscy wiemy, jak się pociągi nazywają w Polsce, więc...
Tak, ale chociaż muszę powiedzieć, że ja akurat osobiście jeżdżę regularnie albo Orzeszkową, albo Naukowską.
A to nie jest źle jeszcze.
Także to są te dwie panie literatki, ważne kobiety w polskiej historii, więc akurat tutaj wymyśliłem sobie, że dobra, no to jeszcze, chociaż to mnie nie inspirowała ta Naukowska i Dąbrowska, ale są dwa pociągi o ich imionach, także w każdym razie i dlatego ten świat, ja nie chciałem tworzyć, zresztą nie umiałbym stworzyć takiego całkowicie literackiego, fikcyjnego świata, a to jest Polska, tylko taka trochę lepsza, poprawiona, taka augmented reality, taka poprawiona, poszerzona rzeczywistość. No i bawiło mnie to przetykanie rzeczywistości rzeczywistej z powieściową, że oni się spotykają gdzieś w tych światach. To jest trochę jak w fajnych serialach, że jakby ci ludzie, których oglądamy, żyją w konkretnej przestrzeni, w konkretnej rzeczywistości społecznej, politycznej, kulturalnej, kontekstach jakichś. A z kolei lubię, bo ja lubię literaturę realistyczną, powieści lubię realistyczne i lubię, jak w powieści jest ten świat bardzo blisko świata rzeczywistego, świat przedstawiony i świat rzeczywisty są do siebie bardzo zbliżone. Ja nie bardzo lubię takiej literatury kreacyjnej, jakby za dużo kreacji w literaturze mnie wytrąca mi z jakiegoś takiego spokoju poznawczego, że po prostu, więc lubię. I oni żyją w takim realnym miejscu, w realnym jakby świecie, w Polsce, anno domini 2020, 21, 22 powiedzmy, to się tam jakoś aktualizuje ciągle, ale no tak, tak.
Ale powiedz mi jeszcze skąd właściwie, bo dlaczego to jest to, ten kalambur po prostu świecki, rozumiem, tak, zadecydował, tak, to było decydujące.
To, okay, to. No, oczywiście, no chodziło mi po prostu o kawałek Polski, która jest świecka, a nie kościelna i nie, jakby, nie, no tak, tak. Od tego się zaczęło, to był taki impuls. Ja też potem się zorientowałem, że w życiu chyba tak mam, teraz się strasznie od ludzi wymaga, żeby byli kreatywni. I ja na przykład przez lata pracy w muzeum, czy wcześniej praca w Przekroju, ja zorientowałem się, że ja raczej nie jestem tak spontanicznie kreatywny. Że mi się pomysły rodzą dopiero albo pod jakąś silną presją, że jestem albo w konfrontacji jakiejś, trochę tak na adrenalinie, wtedy mi skakują pomysły do głowy. Albo muszę mieć jakiś taki właśnie strzał z jasnego nieba. Trochę tak było z tą koordynacją opieki, że założyłem taką działalność, wymyśliłem taki zawód, który potem się okazał, że na świecie gdzieś istnieje. Ale to do mnie przyszło właśnie, na mnie pisałem SMS-a, zresztą w samochodzie siedząc na światłach stojąc czerwonych na Alei Niepodległości przy GUS-ie. Dokładnie pamiętam, kiedy po prostu nagle doszło to do mnie. Tak. I tak samo było z tym świeciem, że ja po prostu zjechałem z tej głównej drogi, ten witacz, powiat świecki, twoja przyszłość. Myślę, kurde, ja chcę tu mieszkać w ogóle.
Ale powiedz, co na to świeccy no mieszkańcy, właśnie, bo byłeś tam, mówisz. Tak. I jak oni na to reagują? Wiesz, na ten koncept?
Mi jest miło bardzo, akurat, że się spotykamy po tym, jak wróciłem w niedzielę z pobytu weekendu w Świeciu. I oczywiście, pisząc książkę, jeździłem tam często, żeby sobie robić research i żeby to miejsce poznać. Ale byłem na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu i wcześniej zaproszono mnie też do udziału Świeckie Towarzystwo, Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej.
To uwaga, wspaniałe, wszystkie te nazwy są,
że mamy ziemię świecką w samym środku Polski. Zamiast latać po prostu do Jerozolimy, można sobie pojechać do Świecia. Zresztą dostałem przewodnik turystyczny po Ziemi Świeckiej i tak dalej. No to wszystko jest prawdziwe, realne, ziemia świecka. dziecka w Polsce. No i to było bardzo miłe, bo ten rajd rowerowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej do Tlenia w Bory Tucholskie ze Świecia Zbiziutko. I potem spotkanie w bibliotece, na które przyszło bardzo dużo osób. I przyszli też, co tam wcześniej mi organizatorzy powiedzieli, że przyszli tacy lokalni pasjonaci historii. Mm-hmm. I trochę tam było takiej niepewności, jak oni się będą ustosunkowywać do książki, w której ta historia jest troszeczkę podkręcona, czasem pozmieniana wręcz, ale tak nieszkodliwie jakoś bym powiedział. Na przykład przeniesiony jest zamek świecki z ujścia Wdy na wzgórze nad miastem, ale to jest celowy zabieg i zresztą taki uzasadniony, bo Piastowski gród był na wzgórzu, a potem jak Krzyżacy zajęli Świecie, to wybudowali ten zamek, który jest teraz. Mm-hmm. A ja w książce tam zrobiłem mały taki...
No, licencja poetyka.
Tak, przesunięcie. Mm-hmm. Ale okazało się, że właśnie też ci, że nawet tyle przekonująco przedstawiłem swoją wizję tego świecia i tej historii świecia, że nawet ci panowie pasjonaci historii zaakceptowali. Było bardzo miłe spotkanie, mnóstwo pytań. Potem ten spacer, ja myślę, że jeszcze takich spacerów pewnie tam w świecie będę organizował więcej.
Ja myślę, że ty naprawdę będziesz niedługo honorowym obywatelem i najbardziej znanym promotorem świecie. Ale dużo jest takiej turystyki powieściowej też przecież na świecie,
prawda? No ja mam nadzieję, że
ludzie na świecie.
Na świecie właśnie. Ale nie, mam tutaj taki, zróbmy taki przypis, bo w ogóle... Ja jestem też takim pasjonat sztuki, architektury i takiego krajoznawstwa w starym stylu. Ja jakby Polskę w sumie mam jak własną kieszeń znam, bo przejeździłem ją całą, no prawie całą. Wszystko, wszędzie byłem, gdzie jest coś wartościowego do obejrzenia.
I jest i sztuka, i architektura w książce.
Tak, i sztuce, i to w książce jest, ale bo oprócz Świecia, które no jest mniej historyczne, mniej zabytkowe niż leżące po drugiej stronie Wisły właśnie Chełmno, to jest tam właśnie też to Chełmno, które jest absolutnie... Mówię to z całkowitą pewnością i odpowiedzialnością. Jest to najpiękniejsze małe miasteczko w Polsce. Perła gotyku, perła średniowiecznej urbanistyki krzyżackiej oczywiście, położone na wysokiej skarpie z pięknym widokiem na Dolinę Wisły. Tam jest po prostu obłędnie. Te dwa miasta w pakiecie plus ta Dolina Wisły. Plus te niedoległe Bory Tucholskie. Natomiast bajkowo po prostu.
No i jest też Kałdus. Muszę to zrobić właściwie taką trochę małą prywatę, ponieważ Kałdus jest miejscem rodzinnym Izy Rutkowskiej z Fundacji Formy Kształtów, która zresztą też jest bohaterką jednego z podcastów wogowych. I odnotowałem nawet, wysłałem to Izie to zdjęcie, mówię, zobacz, twój rodzinny Kałdus jest też w książce, więc pozdrawiamy Izę Rutkowską.
Grodzisko wczesnopiastowskie w Kałdusie. Jest do tej pory Góra Świętego Wawrzyńca. Można pojechać, zobaczyć, warto. Mhm.
Powiedzmy, ja sam już czuję, że będę tam się wybierał w te wakacje, więc będę donosił. Będę szukał mostu w kształcie polskiego kołtuna. Nic więcej nie zdradzamy, proszę czytać. Świeccy, cóż to jest za fantazja? To jest arystokratyczna właściwie rodzina, bardzo bogata. Która jest właśnie lewicowa do bólu.
No to jest czerwona arystokracja.
Czerwona arystokracja, która tworzy utopijny świat, absolutnie, próbuje go tworzyć. Gdzieś ty tę rodzinę w swojej głowie wynalazł? Ja chcę poznać tę bogatą, obrzydliwie bogatą rodzinę w Polsce.
Która wydaje pieniądze...
Na filharmonię, na rozwój, zrównoważony rozwój mieszkalnictwa.
Przede wszystkim mieszkalnictwo.
Tak, gdzie jest ta rodzina?
Na rozwój spółdzielczości mieszkalnictwa. No, to są lata pracy w muzeum, myślę jednak. I takiego, bo to myślę dla słuchaczy taka może ciekawostka, bo Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w którym pracowałem i współtworzyłem je na szczęście, miałem taką przyjemność wielką przez kilkanaście lat.
Jeszcze w budowie,
ale no jakby no powstało tak. Realnie rzecz biorąc. Miejmy nadzieję, że szczęśliwego końca doczekamy. Że muzeum, ponieważ było takim organizmem od zera, jakby od pierwotnej komórki, która zaczęła się dzielić, rozwijać, musiało się jakoś uzasadniać wobec opinii publicznej, wobec mieszkańców Warszawy, wobec sceny artystycznej i różnych innych grup zainteresowań, grup społecznych. I muzeum prowadziło, między innymi poprzez taki festiwal o nazwie Warszawa w budowie, prowadziło takie właśnie badania nad miastem, nad tym, co jest potrzebne w Polsce i w polskich miastach i tak dalej. I jakby ja dzięki temu, że jakby, no, współorganizowałem, brałem w tym udział, Też nauczyłem się takiego właśnie aktywizmu, że trzeba szukać tematów, co jest ważne, że można je promować, że można jakby właśnie bawiąc uczyć. Mhm. I dlatego to, no w sumie ta książka jest też o czym? O budownictwie mieszkaniowym. Jak ktoś mnie pyta, o czym jest ta książka? Ja mówię, o spółdzielczości mieszkaniowej, o walce z patodeweloperką, a nawet może nie zdradzamy wszystkich smaczków, bo tam jakby ta patodeweloperka wiąże się z jeszcze jednym aktorem sceny publicznej naszej i powstaje katodeweloperka.
Szczęść Boże.
Co jest realną, prawdziwą historią. Jakby katodeweloperkę już mamy w Polsce.
Oj, bardzo rozbudowana.
No tak, i to jest jakby, dokładnie jak książka się ukazała, to przeczytałem chyba dwa dni wcześniej, czy dwa dni później wiadomość, że nad Jeziorem Łańskim, bardzo pięknym, jednym z takich bardziej jeszcze niezanieczyszczonych i niezabudowanych jezior na Warmii, kościół planuje zbudować jakiś gigantyczny kompleks hotelowy.
No pewnie.
Także dlaczego to jest jakby, no książka jest też o tym, tak jak temu przeciwdziałać.
No tak.
A skąd ja ich wymyśliłem? To...
No właśnie, bo to mnie dalej...
Wiesz, bo ja się naprawdę zastanawiam, dlaczego tak nie jest? Dlaczego nie ma takich ludzi po prostu? Bo nie potrafię tego zrozumieć w ogóle. Jak to jakby... Ja mam... Wiesz, teraz się pojawiło mnóstwo ważnych książek w tym nurcie tak zwanym ludowym, czyli historia ludowa Polski i chamstwo, które mówią oczywiście o takim strukturalnym jakby przemocy, jakby wiemy, no prawda, wiemy to też z Marksa, prawda, że jakby bogaci bezwzględnie zawsze będą eksploatować biednych i nie ma żadnej opcji, żeby się zmienili. Ja, ale ja tego mechanizmu nie... Jakby ja wiem, że tak wygląda, że zawsze tak jest po prostu, że zawsze się kroi do skóry i zawsze ci, którzy mają, robią wszystko, żeby tych, co nie mają, jeszcze bardziej pozbawić tego, co nie mają, prawda? Ale, ale ja nie mogę pojąć, dlaczego tak jest. Dlaczego ten Elon Musk jest takim idiotą, prawda? Dlaczego on po prostu zajmuje się kupowaniem Twittera, żeby go nie krytykować na Twitterze, tylko jeżeli... Ja bym wolał, żeby go oczywiście go opodatkowano, żeby go pozbawić tych miliardów, ale jeżeli się go nie pozbawia, to dlaczego on z tym nie zrobi czegoś pożytecznego, prawda? Ja tego jakby...
Nawet to, że... z 10% tych kwot, jakby... bo to są niewyobrażalne wręcz, właśnie tak, już nie wiem, biliony już...
Tak, no można, nie wiem, no można efekt cieplarniany zlikwidować niemalże. Tak. No, może nie cały, ale dużo zrobić w tym kierunku, prawda? I tu ja tego nie mogę zrozumieć. Oczywiście rozumiem, że ten mechanizm władzy korumpuje umysły jakoś tam, ale to jest, ta książka jest bajką. I oni mają nieskorumpowane umysły tą władzą, której tak... No oni mają, ale też tak jakby muszą o nią ciągle walczyć. I oni są ciągle na froncie. To jest taka grupa bojowników o wolność i demokrację.
Ale też jednocześnie... Z racji tego, że to są ludzie bardzo wpływowi i bardzo bogaci, te problemy, o których my nie będziemy tutaj opowiadać, żeby nic nie zepsuć osobom, które jeszcze czy książkę czytają, czy będą czytały, te problemy właśnie, bo to jest też jest ciekawe, że one, to nie są dla nich wielkie sprawy. Jak są jakieś problemy, to oni mają tych prawników za ciężkie pieniądze, którzy mogą ich, jakby, wiesz o co mi chodzi, że można odnieść takie wrażenie właśnie, że to jest ten luksus, który mają ci bogaci ludzie i mogliby kłopoty, bo te kłopoty tak de facto ich samych koniec końców nie dosięgają, bo oni są tak obudowani prestiżem, władzą, wpływami i pieniędzmi, że tam w sądach wynajmą, wiesz, wszystkich w koło, nie? Więc to też jest ciekawe, że...
I dlaczego tak się
że
nie
można
dzieje?
To robić.
Wiesz, bo, jakby, bo oczywiście możemy, wiesz, no można też jakby wyobrazić sobie inny świat, taki, wiesz, anarchistyczny, czy jakiś taki utopii, wiesz, że wszyscy, że nie ma jakby żadnego przywileju, ale to jest powieść. Więc jakby to jest powieść i to jest propozycja powieści dla czytelników, a nie manifest polityczny z mojej strony, ale z drugiej strony ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego opozycja jest taka, jaka jest w Polsce i przy takich możliwościach, jakie mają w polskiej elity jednak mimo wszystko i finansowe, i no finansowe przede wszystkim, że można dofinansować, wiesz, jakiś, no nie wiem, no, że dlaczego opozycja nie ma programu politycznego żadnego, poza, prawda, żeby no, pognać PiS. To jest jedyne, to jakby nikt nie może zainwestować, wiesz, pieniędzy, które mamy przecież, prawda, no, jakby w Polsce jest dużo pieniędzy, ludzie mają dużo pieniędzy. Dlaczego nikt nie inwestuje tych pieniędzy w to, żeby stworzyć porządne programy polityczne, strategie wieloletnie rozwoju, jak odbić władzę, ale w taki konstruktywny sposób, prawda, jakie powinny być, wiesz, co zrobić, żeby ludzie na PiS nie głosowali. Wiesz, jakby to program polityki mieszkaniowej stworzyć w Polsce i potem jakby za nim lobbować, to naprawdę nie jest wielkie jakieś wysiłek, naprawdę.
No i dlaczego właściwie te bardzo bogate rodziny, bo my też takie mamy w Polsce, działają tak, jak działają, prawda, że to jest raczej taka działalność...
Emigracja wewnętrzna emigracja,
ale
i zewnętrzna.
Taka, ale też taka ekskluzywna, bo to jest taka, kupimy dzieła sztuki, to jest wszystko super.
No tak, bo można różne rzeczy robić z pieniędzmi, tylko że jakoś nikt tego nie robi. To mnie przeraża, ale w tym baśniowym świecie akurat... oni wydają pieniądze w sposób mądry, prawda? Nie na jachty i na
samochody,
tylko po prostu wydają je na programy edukacyjne, na stypendia, na promowanie artystów, twórców, ale też takich na przykład jak raper Sfezę, który jest takim głosem niezadowolenia młodzieży, tylko ukierunkowanym nie przeciwko na przykład, no bo jakby wiadomo, polski hip-hop raczej ma taki światopogląd, reprezentuje bardzo konserwatywny, czyli jednak złe są kobiety i geje, prawda, w polskim
hip-hopie.
No w ogóle
hip-hop taki świat reprezentuje. No tak, ale a propos tych złych kobiet i gejów, bo Open Mic to jest podcast sprofilowany, queerowo, więc mamy geja jako gościa, mamy geja jako prowadzącego, ale mamy nieheteronormatywne postaci również w książce.
Tak.
I wiesz, ja nie wiem, czy ty to masz, ale ja to mam nieustająco i myślę, że to jest po prostu już pokoleniowa rzecz, ale kiedy oglądam jakiś film, oglądam jakiś serial, czytam jakąś książkę i pojawiają się tam postaci nieheteronormatywne, to ja to tak odnotowuję, tak, gay gasp to się nazywa, nie? Wiesz, o co chodzi?
Rozumiem.
I to jest coś, co moim zdaniem dwudziestolatkowie tego nie mają, bo oni już na tym Netflixie, na tych wszystkich serialach, na tych wszystkich posts i tak dalej, oni są kompletnie przyzwyczajeni, to jest dla nich naturalne, że są osoby nieheteronormatywne, że one po prostu są w życiu. Natomiast ja, i myślę, mam podobnie, chociaż jesteś dużo, dużo tam nie starszy.
Ale ostatnio, wiesz co, a propos, bo ostatnio Jacek Denel napisał bardzo taki sążnisty tekst o tym, właśnie, że on ciągle jeszcze jest w tej epoce, że to jest takie wow, albo że takie właśnie, że jest przejęty tym.
Tak,
że
tak odnotowuje to, wiesz, w taki sposób, w jaki nie odnotowuje innych bohaterów.
Tak.
Ty wprowadziłeś, tutaj mamy gejów w tej powieści i to jest, zacząłem od tego fragmentu, o tej normie, bo to jest wspaniałe w tej książce, bardzo mi to odpowiada, ja się pod tym podpisuję. To znaczy, że ta norma jest po prostu ohydnym słowem, jest okropna, jest nieprawdopodobną opresją.
Tak, że samo słowo normalny, muszę państwu powiedzieć tutaj słuchaczom i słuchaczkom, jest po prostu słowem opresyjnym, bardzo. Jest słowem, które narzuca jakby od razu pewien porządek. Jest to słowo dyscyplinujące. Ja dlatego staram się za wszelką cenę zawsze, jeżeli chcemy na coś powiedzieć normalne, to powiedzmy zwyczajne. Bo zwyczajne, niezwyczajne nie ma w sobie tego charakteru wartościującego. Natomiast normalny, nienormalny to jest absolutnie od razu bad. I to jest taki bad, który my wszyscy mamy gdzieś podświadomie. On jest tak neutralny, nam się wydaje, że my posługujemy się tym słowami, nie wiedząc, że one od razu, prawda, wartościują, że od razu coś jest dobre, coś jest złe. Ta dychotomia od razu wchodzi, ta opozycja binarna, że właśnie dobre, niedobre, normalne, nienormalne. Znam dużo młodych ludzi, znam dużo ludzi, którzy są też, wiem też, że to dla wielu młodych gejów na przykład i w ogóle osób LGBT jest wchodzenie w dorosłe życie, kiedy oni nagle, oni za wszelką cenę chcą żyć w jakiejś normie, bo chcą być częścią społeczeństwa. I oni się zawsze...
Zdaje się, masz męża.
Ja jestem osobą w takim sensie heteronormatywną, że faktycznie, żyję bardzo długo z moim, partnerem, jesteśmy 20 parę lat razem. Trochę to wynika pewnie z tego, jakie mamy usposobienie, ale też pewnie z jakiegoś rodzaju tam, jesteśmy już też dość starzy i z jakiegoś sposobu takiej enkulturacji, socjalizacji, że ludzie powinni żyć w parach. Nam się akurat dobrze żyje w parze, ważne jest to, że nie trzeba, prawda, że można żyć inaczej, że każdy może swoją, nie musi, trzeba się podporządkowywać, mówiąc ogólnie, jakiejś normie. I ja w tej książce z takim naiwnym przekonaniem, że może jacyś młodzi ludzie będą ją czytać, może młodzi geje na przykład będą ją też czytać, czy młode osoby LGBT szerzej, żeby tam oni zrozumieli, że nie muszą jakby starać się być normalni, bo to nie jest nic złego być niezwyczajnym. Tyle razy się zetknąłem z tym, że po prostu ktoś za wszelką cenę właśnie stara się podkreślić swoją normalność. Mówię, człowieku, nie ma normalności, bo jakby to jest pojęcie, to jest konstrukt. I właśnie tam jest takie pytanie w książce. Czy myśliwi są normalni? Czy po prostu przemocowi mężczyźni w rodzinach są normalni? Kto jest normalny, prawda? No jakby pokażcie mi palcem, kto jest normalny. Co to jest ta norma? I wtedy możemy porozmawiać o tym, co jest nienormalne. Także ta książka na tym poziomie miała być też takim wytchnieniem. Ale nie tylko dla w ogóle osób LGBT, mam wrażenie. Dotknęliśmy też tego takiego, co jest ciężkiego tematu, ciężkiego wątku. Ogólnie życie jest ciężkie, prawda? Nie jest łatwo. Zwłaszcza wojna, pandemia.
Ostatnio nie jest.
Kryzys klimatyczny, kapitalizm w fazie schyłkowej. No po prostu wszystko jest, jakby daje nam po łbie. A ja mam wrażenie, i to jest mój problem taki też z literaturą, piękną. Że po prostu powstaje literatura prawie wyłącznie, która po prostu grzebie w ranie. I to jest takie dłubanie w gangrenie palcem. Ja kocham czytać książki, kocham czytać powieści, zwłaszcza takie długie powieści. Natomiast ta ilość tej gangreny, która w tej literaturze jest analizowana pod mikroskopem na różne sposoby, nie daje mi spokoju. A z drugiej strony, oczywiście, wiesz, no, literatura rozrywkowa też mi nie daje jakiejś pociechy, no bo jest jakby... I chciałem zrobić coś, co będzie jednak taką... Jak się wyjedzie do tego świata świeckich, to powinno być przyjemnie. I żeby ulżyć ludziom po prostu, więc...
No jest przyjemnie, jest dowcipnie.
Tak chciałem.
Właśnie to jest, już znowu chciałem rzucić tutaj fragmencik z powieści, ale no nie rzucę go tutaj, bo tak się cały czas boję, że popsuję...
Spoilerujesz?
Będę spoilerował tak bardzo, ale wątek biskupi, wspaniały.
Ach, no tak.
Dziejący się pozdrawiamy. Ale na warszawskiej Pradze.
Ale a propos tak, bo...
Jechałem właśnie ulicą Jagiellońską.
No, to można...
Dzisiaj i tak...
Wycieczki zaprowadzać.
Właśnie, więc może nie tylko
po świeciu,
ale także...
Tak, bo książka się dzieje zasadniczo
okolice katedry,
w trzech miejscach. Dzieje się w Świeciu, gdzie jest epicentrum rodziny świeckich, na Diabelcach. To jest taka wzgórze nad miastem, pięknie położone, z pięknym widokiem. Prawdziwa nazwa tego miejsca, Diabelce. I tam jakby dla mnie to było po prostu już naprawdę znaki.
Znaki z nieba.
Znaki z nieba, tak. Na ławce na Diabelcach jest szlak spacerowy, było nabazgrane farbą Boga nie ma. W Świeciu, w powiecie świeckim, na Diabelcach.
Więc
to są takie znaki. Ale nie, do czego wracam? Książka się dzieje w Świeciu faktycznie, dzieje się w Warszawie i dzieje się też na Dolnym Śląsku, że tak powiem, w okolicach Jeleniej Góry, bo kocham ten region, jestem też z nim jakoś tam związany bardzo i uważam, że... No tak, więc mogę prowadzić wycieczki po warszawskiej Pradze, gdzie się dzieje kluczowe tam akcja książki finałowe, sceny się rozgrywają. I po Świeciu i po tym części Dolnego Śląska, gdzie się dzieje też część książki.
Czy ty jesteś już pisarzem?
Nie.
Bo zadaję ci to pytanie, to jest bardzo ciekawe, że na przykład w świecie anglosaskim, kiedy się napisze książkę, to jest się pisarzem. Zostaje pisarzem, już się ma w biosie, że jest się writer. W Polsce zauważyłem, że kiedy ktoś debiutuje to, i się pyta kogoś o to, to zawsze jest takie nie. I zauważyłem, że trzecia książka jest tym krokiem. Naprawdę zauważyłem, że jak ktoś napisze trzy, to wtedy już się pojawia pisarz, pisarka w biosie. Tak, to jest ciekawe. Tak. Chyba się to bierze stąd, że ten pisarz jest takim wielkim słowem w Polsce, prawda? Jakby kulturowo takim pisarz. A więc czyli co? Czyli czekamy na dwie kolejne.
Mi utkwiło w pamięci, kiedyś jechałem samochodem i słuchałem jakiejś audycji i Mariusz Szczygieł mówił właśnie, że on uważa, że pisarzem się zostaje po drugiej książce. I jakoś mi to...
To jeszcze lepiej.
Że jakbym teraz... Znaczy mam też takie, wiesz, no to jest takie też dyscyplinujące. Że jakbym teraz sobie powiedział, że jestem pisarzem, to po prostu zostałbym jakoś skarcony, nie wiem, ale i że samym się głupio czuł, ośmieszałbym się. Więc nie, jestem na razie dziennikarzem. Zresztą ta książka też chyba jest dość dziennikarska. To nie jest jakaś, wiesz, wielka literatura też. No nie, jakby pisarz przez duże P, to jakby, no to nie napisał tej książki pisarz przez duże P, tylko dziennikarz, publicysta, aktywista.
No nie tobie to oceniać. Już ty nie twórz liter, niech sobie decydują osoby, które książkę będą czytać. Książka Świeccy, powieść młodzieżowa dla dorosłych, wydana przez wydawnictwo WAB, jest już we wszelkich księgarniach, zarówno w formie archaicznych budynków, jak i w internetach. A Marcel Andinoveles był moim i waszym gościem. Bardzo ci, Marcel, dziękuję.
No dziękuję bardzo i tak miło mi było sobie tutaj z tobą o tym na luzie pogadać, bo chciałbym, żeby ludzie też taką właśnie czuli luz, jakby czytając tą książkę.
O, ja myślę, że luz to się czuje, czytając tę książkę. Przyszły pisarz, Marcel Andinoveles. Raz jeszcze ci, Marcel, dziękuję, a wam mówię, kochani, do usłyszenia.